Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Profesor Henryk Domański, socjolog z Polskiej Akademii Nauk, z którym rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry, witam serdecznie panie profesorze. Witam również naszych radiosłuchaczy.
Dzień dobry.
Panie profesorze, wczoraj premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedzieli przedstawienie projektu ustawy i powołanie komisji weryfikacyjnej w sprawie zbadania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo Polski od 2007 roku aż do dziś. Premier powiedział, że należy zweryfikować wpływ rosyjskiej polityki, biznesu i agentów na bezpieczeństwo wewnętrzne i energetyczne Polski. Pana zdaniem, czego możemy się spodziewać? Jakich ustaleń i czy opozycja ma powody, aby się obawiać, na przykład w kontekście przyszłorocznych wyborów? Jak pan to ocenia?
No, tego typu działania różnią się od powołania komisji sejmowej, różnych komisji rozliczeniowych czy komisji, które mają badać jakieś sprawy. Mianowicie tym, że jak ja to rozumiem, ona zajmie się analizą faktów i podaniem tego do wiadomości publicznej. Wydaje mi się, że to jest główny cel powołania tej komisji. No i tutaj chodzi raczej, no z jednej strony o dotarcie do mechanizmów oddziaływania Rosji na politykę Polski. Po drugie, tę politykę, która miała miejsce za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. I z tego wynikałby jeszcze jeden wniosek, że to działanie ma charakter, no, oprócz tego informacyjnego, społeczeństwo polskie również, no niewątpliwie polityczny i wyborczy, taki, że ma osłabić notowania jeszcze więcej, bardziej Platformy Obywatelskiej.
A uda się to?
Może pośrednio.
Jak pan to ocenia?
Myślę, że ponieważ jeżeli komisja będzie się odwoływała do faktów i informowała o tym opinię publiczną, a taki jest cel, to powinno to zadziałać mocniej niż na przykład to, czego się dowiadujemy w mediach na ten temat, takiej polityki koncyliacyjnej Platformy Obywatelskiej w gruncie rzeczy za czasów jej rządu w stosunku do Rosji, bo w mediach dowiadujemy się o tym wyrywkowo, co jest kilkanaście sekund, czy wypowiedzi jakichś polityków. Natomiast tutaj chodziłoby o przedstawienie coś takiego porównywalnego jak ten raport dotyczący zbrodni niemieckich i tego, co tutaj robili w czasie II wojny światowej, to jest zupełnie coś innego niż mówienie, powtarzanie, czy nawet w podręcznikach historycznych, że Niemcy nas zabijali czy niszczyli. To jest coś bardziej konkretnego, w związku z tym tutaj jakby siła perswazyjna takiego działania tej komisji powinna być większa niż te działania, z którymi się do tej pory stykaliśmy, którym byliśmy do tej pory poddani. Więc ja sądzę, że oddziała to oczywiście tylko na część społeczeństwa czy elektoratu, no głównie tych zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, tych niezdecydowanych, na kogo głosować. Natomiast na pewno, no może nie na pewno, ale duże prawdopodobieństwo daje 90-kilka procent, że na elektorat Platformy Obywatelskiej to nie zadziała. To zostanie nazwane takimi słowami, na przykład jak chucpa polityczna, albo że prowadzą już kampanię wyborczą, no tego typu, więc będziemy mieli tutaj do czynienia z takim selektywnym działaniem. Jak zwykle w polityce, jak zwykle w oddziaływaniu na opinię publiczną.
Panie profesorze, to ja zapytam o sondaż CBOS ostatni, bo prezydent Andrzej Duda nadal jest liderem rankingu zaufania do polityków. To zaufanie wobec prezydenta zadeklarowało aż 54% ankietowanych. To o 3% więcej niż w ubiegłym miesiącu. Skąd takie duże zaufanie do prezydenta?
Jeżeli się odpada na takie pytanie, czy warto ufać i tutaj się zmienia nazwisko polityka, to na ogół, jak wiemy z obserwacji tych rankingów, brane są prawdopodobnie przez respondentów takie kryteria jak posiadanie władzy, skuteczność tej władzy i sukcesy w tej władzy oceniane subiektywnie oczywiście przez ludzi. Więc ja sądzę, że tutaj aktywność prezydenta, jeżeli chodzi o forum międzynarodowe i to na różnych frontach, jeżeli chodzi o kontynuowanie tej polityki na przykład dotyczącej tworzenia jakiegoś bloku w ramach Europy Środkowo-Wschodniej, to się nie dokonywało w ciągu ostatnich akurat miesiąca tak bardziej intensywnie niż przedtem. Tam z wyjątkami oczywiście. Niemniej jednak coś takiego jest obserwowalne. obecność polskich polityków na forum międzynarodowym i spora, duża rola Polski. No mówi się, media o tym mówią, że nasz status, nasza pozycja polityczna jest coraz większa niż była, głównie ze względu na tą aktywność w wojnie na Ukrainie. Ale to nie tylko, no, to poparcie ze strony, czy silna współpraca ze Stanami Zjednoczonymi chociażby. To są takie fakty, które w końcu, takie rzeczy, które brane są pod uwagę i musiały w końcu zadziałać akurat w tym sondażu dotyczącym
zaufania i nieufności.
Panie profesorze, bo skoro... No tak, ale nieufność to jest drugi biegun tego...
No właśnie, no to ja się zapytam o ten drugi biegun, bo na tym drugim biegunie jest szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, wobec którego nieufność wyraża, uwaga, aż 57% badanych. To skąd to ten brak zaufania, ta nieufność? Bo ufa mu jedynie 29%.
Będę domniemywał oczywiście, bo oczywiście. Nie wiem dokładnie, tak jak nikt nie jest w stanie powiedzieć dokładnie, co myślą respondenci o Donaldzie Tusku, ale ja myślę, że po pierwsze, zwolennicy Donalda Tuska głównie tutaj się liczą i ci właśnie, tak jak ich określiłem, jest zdecydowani, rozczarowani Donaldem Tuskiem, który miał wrócić, miał być skuteczny. Jak wrócił na fotel przewodniczącego, to miał podnieść notowania te Platformy. Rzeczywiście podniósł do tych 27, 8, 9 czasami procent deklarujących głosowanie, chęć głosowania. Natomiast nie jest to taki powrót, no, tak zwany na białym koniu, prawda? Tutaj nic nie wskazuje na to, żeby na przykład Platforma wygrała z PiS-em w wyborach. Mhm. Więc do pewnego poziomu to po pierwsze, czyli ten moment rozczarowania tutaj działa. Po drugie, ta retoryka, którą się tu posługuje, bardzo silne nastawienie emocjonalne, takie związane z agresywnością, emocjonalne przez odwoływanie się, przez określanie, nazywanie przeciwników, opisywanie ich w kategoriach moralnych, negatywnych kategoriach moralnych.
To panie profesorze,
trzeba ich wyprowadzić i tak dalej.
To może ja coś dopowiem, bo wczorajszy wpis Donalda Tuska na Twitterze: jeszcze coś ukradną, jeszcze będą kąsać, ale w powietrzu czuć ten przykry zapach, PiS w stanie rozkładu. No właśnie, jak ocenić taką kolejną prowokację? Agresywną prowokację.
No, znowu domniemywałbym, że przeciętny wyborca uważa, że to nie jest duża klasa, że tak się nie robi, tak się nie mówi. Polityk powinien unikać tego, zwłaszcza taki człowiek światowy jak Donald Tusk, bo to może świadczyć o jego słabości, czy on nie potrafi innych argumentów przedstawić, żebyśmy na niego głosowali. No tego typu, myślę, interpretacje się pojawiają i czy on rzeczywiście w to wierzy, że w taki sposób to zdoła pozyskać wyborców. No jeżeli on w tej chwili tak mówi, to powiedzmy, że wygrywa wybory, zostaje premierem, no będzie takim premierem. My nie chcemy mieć takiego premiera. Więc ja myślę, że ta zmiana strategii walki z Prawem i Sprawiedliwością, no bardziej agresywną, ale w takiej postaci wartościowania moralnego, to się nie podoba i to osłabia jego skuteczność, osłabia to zaufanie, miejsce na skali zaufania. No i ten trzeci element to jest to, że nie udaje mu się, mimo że stale próbuje stworzenia bloku opozycyjnego i nie uda mu się, to ludzie już coraz są bardziej przekonani do tego. To jest taki element, o którym doskonale wiemy. To była obsesja, jest obsesja Donalda Tuska, żeby to tak, coś takiego stworzyć. Więc to jest brane chyba pod uwagę.
Panie profesorze, zależy mi jeszcze na podjęciu jednego tematu, a mianowicie kwestia rozszerzenia Unii Europejskiej, bo wczoraj pojawiła się wypowiedź Jyrga Kukisa, sekretarza stanu w Kancelarii Federalnej i głównego doradcy kanclerza Olafa Scholza, który powiedział tak: Niemcy zgodzą się na przystąpienie nowych krajów do Unii Europejskiej pod warunkiem głębokiej reformy wewnętrznej wspólnoty. Dalej nie jest mowa, zresztą niejednokrotnie kanclerz Olaf Scholz też mówił o konieczności odejścia od zasady jednomyślności do głosowania większościowego w dziedzinie polityki zagranicznej czy podatkowej, czyli właściwie dwie najważniejsze kwestie. Mowa oczywiście też o federalizacji Unii Europejskiej. Czy w przypadku Polski, gdybyśmy zgodzili się na taki wariant, czy to nie byłoby takie bez walki oddanie swojej suwerenności, panie profesorze? Jak pan to ocenia?
Złożona sprawa, bo my teraz oceniamy Unię inaczej niż w 2004 roku, jakbyśmy do niej wchodzili. Wydawało nam się, tak sądzę, w większości, no, że to jest taka instytucja dobra, która daje pieniądze i w gruncie rzeczy to jednoczenie się Unii Europejskiej nie jest niczym złym, jest czymś normalnym. Zapewni poczucie bezpieczeństwa, bo będziemy większym organizmem państwowym, jako na przykład taka federalizacja. Wtedy nikt tak za bardzo i chyba nie zdawał sobie sprawy, co to może znaczyć. Ta sytuacja się zmieniła w ciągu ostatnich kilkudziesięciu miesięcy. Mianowicie na taką, że no widać coraz bardziej, że to jest instytucja, w której rozgrywają się interesy i wygrywają, no jak to zwykle bywa, ci najsilniejsi. A ci najsilniejsi to są Niemcy. I że tutaj w gruncie rzeczy ta federalizacja, Unii, stworzenie z jednego państwa, no to oznaczałoby przeniesienie do Berlina, co jest takie oczywiste. No wydaje się to też, no całkiem racjonalne by było, no bo niech ten najsilniejszy również i najbogatszy dominuje. Natomiast jest to z kolei widać, że tutaj ta polityka niemiecka, polityczna, Wolta Niemiec, czy też polityka dyplomatyczna jest bardzo prorosyjska. No więc podsumowując, to dla Polski nie byłoby rozwiązanie najlepsze, jak sądzę. I myślę, że z tej wypowiedzi, którą pani zacytowała, to właśnie Niemcom o to chodzi. No, że czemu nie? Możemy powiększać, ale żebyśmy w dalszym ciągu, a co najmniej wzmocnili swoją władzę, już nie mówiąc o utrzymaniu.
Panie profesorze, panie profesorze, bo mowa tutaj była o kwestii przyjęcia Ukrainy, więc to chyba takie nawet no, nieczyste zagranie.
To zależy z czyjego punktu widzenia. No, na pewno z punktu widzenia Niemców no nie tyle nieczyste, to znowu racjonalne, bo jeżeli chce się mieć dobre stosunki z Rosją, a Niemcy chcą, z bardzo różnych względów, zawsze chciały mieć, odkąd istnieje, jak powstało Cesarstwo Niemieckie w 1870 do teraz, no to Ukraina tutaj nie jest, przystąpienie Ukrainy do Unii to znaczyłoby osłabienie tych dobrych stosunków z Rosją i tu jeszcze kilka innych elementów oczywiście w grę wchodzi. Mhm. Także przynajmniej w tej chwili mamy już po tych 20 niedługo latach uczestniczenia w Unii mamy chyba większą jasność, jakby rozpoznanie, na czym polega Unia Europejska i że tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z zaletami, korzyściami, ale i pewnymi ograniczeniami, pewnymi rozwiązaniami, które dla Polski są zdecydowanie niekorzystne, bo to byłby powrót no, w jakimś stopniu do sytuacji sprzed prawie 100 lat.
Panie profesorze,
jeżeli chodzi o pozycję Polski.
To jeszcze króciutko, bo pojawiła się informacja, że Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała poradnik, w którym podburza funkcjonariuszy Straży Granicznej, by ci nie wykonywali rozkazów, a nawet fundacja informuje strażników, że zapewni im pomoc prawną, jeśli ponosić będą konsekwencje za niewykonywanie rozkazów. Jak bardzo niebezpieczny jest taki przekaz, namawianie do niewykonywania rozkazów strażników, funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Niebezpieczeństwo polega na tym, że nie będziemy mieli ochrony granic. To w ten sposób działa, bo jeżeli się zniechęca strażników na granicy, czy też mówi, że posługujemy się, powiedzmy tam, ja nie znam tego dokumentu. Na pewno jakimiś wniosłymi hasłami dotyczącymi demokracji, otwartości, tolerancji i tak dalej, to może działać. To jest takie oddziaływanie w kierunku, działanie w kierunku konformizmu, czyli poprawności politycznej, tak to zwykleśmy nazywać. Na tym polegają ograniczenia demokracji, prawda, że coraz bardziej ona uruchamia takie tego rodzaju organizacje działające na rzecz kategorii społecznych, grup społecznych, które twierdzą, że są molestowane, dyskryminowane, ich prawa są ograniczane. Ale na tym polega demokracja, że nie ma się w 100% prawa do dyktowania innym swoich zachowań i swoich wartości. Natomiast te grupy, o których mówimy i fundacja, o której pani mówi, jest niezwykle wpływowa właśnie przez odwoływanie się do tego typu haseł. To można porównywać również z walką o o przywrócenie czy prawa do aborcji, no, posiadania dzieci w małżeństwach homoseksualnych i tak dalej. W związku z tym myślę, że będziemy mieli z tego typu działaniami do czynienia również w przyszłości. Oczywiście to jest niebezpieczne, jest to niefunkcjonalne, dysfunkcjonalne dla stabilności państwa, każdego państwa, również państwa polskiego.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.